Ksiądz Adrian ma piękne imię. To jest imię cesarzy rzymskich i jednego świętego. Wśród mówców jest cesarzem. Mówi jak Cezar i wygląda jak Cezar. A w sercu ma świętego Boga. Niech Duch Święty mówi przez Ciebie, księże Adrianie.
Rozpocznijmy od wysłuchania fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Powstańmy. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia. Lecz On im odpowiedział: wy dajcie im jeść. Rzekli Mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? On ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. Gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie i rozłożyli się gromada przy gromadzie po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także 2 ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze 12 pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A tych, którzy jedli ryby, było 5000 mężczyzn. Oto słowo Pańskie. Rzekli Mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść? Statek uderzył nagle w skały i rozpórł kadłub. Woda zaczęła wlewać się do środka. Zbyt późno ogłoszono alarm, ale większość pasażerów ruszyła w kierunku szalup ratunkowych. Tylko 2 z nich pozostało uwięzionych w kabinie. Nazywali się Nie dam rady i Nikt mnie nie będzie nakazywał. Poszli na dno razem ze statkiem. Moi drodzy, nie dam rady. Spróbujmy zatrzymać się nad tym pasażerem. Ten drugi nas dziś nie interesuje. Nie dam rady. Wątpienie. Wątpienie w siebie. Wątpienie w swoje możliwości. Wątpienie w talenty. Co jest źródłem takiej sytuacji? Sytuacji, kiedy ja zaczynam powątpiewywać o sobie samym. Że nie potrafię, że nie dam rady. Moi drodzy, parę lat temu w Polsce pojawił się film zatytułowany Judasz. Autorzy tego filmu próbowali właściwie w sposób iście amerykański wyjaśnić, dlaczego Judasz dokonał zdrady Jezusa. Film rozpoczyna się sceną, w której Judasz jako mały chłopiec jest świadkiem ukrzyżowania swojego ojca, który, mówiąc współcześnie, był lokalnym partyzantem. I oczywiście autorzy już próbują usprawiedliwić Judasza, że trudne dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, już jako dorosły, jako jeden z apostołów, prowadzi rozmowę z Jezusem. To, co było wspólne z opisem biblijnym, to fakt, że Judasz widział inaczej posługę Jezusa, aniżeli sam Jezus. Dla Judasza był on rewolucjonistą. Nieraz mówił Jezusowi, żeby zrobił porządek z tymi Rzymianami. Jest taka rozmowa, w której Jezus mówi do Judasza: ty we mnie nie wierzysz. Ty we mnie nie wierzysz, ale ty nie wierzysz i w siebie. Judaszu, uwierz we mnie, bo ja w ciebie wierzę. Ja, Jezus, w ciebie wierzę. Moi drodzy, wątpiąc w siebie, w swoje możliwości, wątpię w tego, który mi je dał, który obdarzył mnie wartościami, talentami, darami. Podobnie jak uczniowie z dzisiejszej, z fragmentu tej Ewangelii przed chwilą usłyszanej. Panie Jezu, jak to jest możliwe, że za 200 dolarów kupimy tyle chleba, przepraszam, denarów? Jak to jest możliwe? Nie jesteśmy w stanie. A więc pojawia się postawa wątpliwości. Ale oni nie tylko wątpią w siebie, oni przede wszystkim wątpią w Mistrza. Choć widzieli Jego działanie, choć widzieli cuda, których dokonywał. Co więcej, ten fragment Ewangelii następuje bezpośrednio po ich powrocie z posługi, na którą on ich wysłał, gdzie sami dokonywali cudów. A jednak wątpią. Co w tej sytuacji robi Jezus? Nie obraża się. Nie potępia ich myślenia. Nie krytykuje ich działania i nie ma do nich pretensji. Nie ocenia ich jeszcze jakże słabej wiary. Od tej sceny daleko jeszcze do zesłania Ducha Świętego. Ale próbuje uzdrowić ich myślenie. Próbuje wzmocnić ich wiarę. Próbuje rozwiać ich wątpliwości. W jaki sposób to czyni? Wy dajcie im jeść. Wy. Moi drodzy, to słowo wy jest w tym momencie bardzo ważne. W tym jednym słowie Jezus wskazuje na środowisko, w którym człowiek może na nowo uwierzyć, może rozwiać wątpliwości. Wy, liczba mnoga, czyli wspólnota. Jezus nie mówi: ty Piotrze, ty Janie, ty Judaszu, ale mówi: wy dajcie im jeść. Moi drodzy, wspólnota to miejsce karmienia. To we wspólnocie mogę na nowo odkryć wartość siebie jako człowieka. To wspólnota daje mi nadzieję. To wspólnota na nowo pozwala mi często odkryć sens mojego życia. To we wspólnocie mogę na nowo się odnaleźć. Moi drodzy, jesteście z różnych parafii, być może gdzieś tam po drodze spotkaliście ojca Franciszka Lacke, werbistę, z pochodzenia Indonezyjczyk. Pracuje w Polsce, w tym miesiącu chyba wylatuje na urlop do Indonezji. On w naszej diecezji często pojawia się z okazji niedziel misyjnych, prowadzi rekolekcje, wspaniały człowiek. I on w czasie swoich nauk, kazań, często wraca do jednej sytuacji, która miała miejsce w jego życiu. Opowiadał, jak to wracał do siebie na urlop. Podróż trwała ponad 3 tygodnie. Bo on mieszka na jednej z wysp, a tych wysp indonezyjskich jest sporo. Franciszek opowiada, jak zatrzymał się na jeden nocleg w Dżakarcie, w stolicy Indonezji. Z jednej strony niesamowite bogactwo, a z drugiej strony nędza. I kiedy szedł ulicą, podbiegł do niego chłopiec sprzedający gazety. Rozmawia z nim, pyta o rodzinę, a ten malec mówi, że nie mam nikogo. Rodzice gdzieś pomarli, nie mam rodziny, mieszkam pod mostem. Sprzedaję gazety, żeby przeżyć. Ale jest nas dwóch, dlatego jest nam raźniej. Ten drugi to chory, niepełnosprawny chłopiec. Ojciec Franciszek mówi, zadał mu wtedy pytanie, którego potem się bardzo wstydził. Zawstydził się po odpowiedzi, którą usłyszał od tego malca. Mówi, słuchaj, a po co ty jeszcze kogoś utrzymujesz? Przecież łatwiej byłoby ci przeżyć z tych pieniędzy sprzedanych samemu, niż jeszcze dzielić, a ich nie ma zbyt wiele. I wtedy ten malec powiedział, proszę pana, gdybym ja tego swojego kolegę zostawił, to on umrze z głodu, bo on nie jest w stanie pracować. To po pierwsze. A po drugie, gdybym ja go zostawił, zostałbym sam. To do kogo miałbym wracać? Dla kogo miałbym żyć? Sam? To po co mi te pieniądze? Ojciec Franciszek mówił, że to była chyba największa dla niego katecheza, jaką udzielił mu chłopiec z ulicy. Jezus mówiąc wy, ma na myśli każdą wspólnotę. Bo wartość wspólnoty jest niesamowita. Bo w niej najpierw ja mogę nakarmić siebie. Moi drodzy, jakże często do różnych wspólnot trafiają ludzie głodni. Nie tylko w sensie materialnym, nie tylko w sensie fizjologicznym, ale bardziej w sensie duchowym. I wspólnota mądrze prowadzona jest dla nich szansą odkrycia na nowo wartości swojego życia. Ja we wspólnocie odkrywam na nowo siebie. Ale Bóg we wspólnocie mnie zbawia. Pewien człowiek stanął po śmierci przed Bogiem. Bóg przyjął go z uśmiechem, z radością, ale jakoś dziwnie spoglądał ponad jego ramieniem. Wydał się dziwnie zasmucony. A potem zapytał człowieka, przyszedłeś sam? Bóg daje nam wspólnotę jako miejsce, w którym ja mam się karmić, w którym ja mam wzmacniać siebie, w którym mam na nowo odkrywać wartość. Jezus ukazuje nam wspólnotę jako miejsce umocnienia, ale i odpowiedzialności. Zostaliśmy powierzeni jeden drugiemu. Jesteśmy za siebie odpowiedzialni. Jestem odpowiedzialny za innych. Ich los musi nam leżeć na sercu. Nie możemy udawać, że nie widzimy. Jako wspólnota Mamy być otwarci na drugiego. Mamy przyjąć drugiego człowieka, bo posyła nam go Bóg. Nakarmijcie go. Moi drodzy, ja z reguły kadzidła używam tylko w liturgii. Ale pozwólcie teraz na pewną dygresję. Mianowicie 2 lata temu to było po raz pierwszy, zetknąłem się bezpośrednio z waszą wspólnotą. Wcześniej słyszałem tu i ówdzie różne opinie. 2 lata temu, kiedy przyjechałem do Brennej, wyrobiłem swoją opinię i teraz ją wszędzie powtarzam. Jak mówię, nie kadzę tu nikomu, tylko chcę powiedzieć prawdę. Spotkałem tam wspólnotę, po pierwsze, bardzo dobrze zorganizowaną. Jak ksiądz Tadeusz przed tymi dniami skupienia mi mówił, że tam nie będę prawie nic musiał robić, tylko głosić homilię i odprawiać mszę, to tak było. Ale moi drodzy, to od strony organizacyjnej bardzo dobrze wszystko zorganizowane. Ale ja jeszcze miałem kiedyś okazję, nie wiem, czy ta osoba jest tu na sali, u nas tu w kościele, posłuchać świadectwa. Ten ktoś nie kadził, ale powiedział mi tak: proszę księdza, ja byłem na samym dnie. Ja nie potrafiłem sobie poradzić w życiu. To wśród tych ludzi, w tej grupie 33, ja odnalazłem na nowo sens. Moi drodzy, to jest wielka wartość, że wy jesteście. Nie chodzi mi tu o to, żeby teraz gdzieś tam pokilać was po waszym sumieniu, po waszym ego. Nie. Chodzi mi o to, aby pokazać wam, że to ma sens. Są wspólnoty, które powstają i które upadają. Ale wspólnota, gdzie w centrum jest Bóg, to wspólnota, która przetrwa. I za to wam dziękuję. Moi drodzy, we wspólnocie mam się karmić. We wspólnocie mam na nowo siebie odnajdywać, swoją wartość. Ale kiedy nakarmię się, kiedy nieustannie się karmię, bo muszę jeść, ja jestem najlepszym przykładem na to, że trzeba jeść. Czasami za dużo to też nie jest dobrze, no ale kiedyś nosiłem plecak na plecach, teraz go noszę z przodu. Ale muszę stale jeść. Tak samo w tej wspólnocie muszę nieustannie się karmić. Ale ja nie mogę zamknąć się w tej wspólnocie, bo mogę doprowadzić do duchowej otyłości. Ja muszę zacząć się ruszać, czyli muszę wyjść z tej wspólnoty do innych. Wy dajcie im jeść, mówi Jezus. Idźcie do nich. Wy dajcie im jeść, dajcie im nadzieję, dajcie im miłość, pozwólcie im na nowo uwierzyć. Jezus dokonuje cudu rozmnożenia chleba, jednakże nie zamierza być konkurencją dla piekarzy. Jezus dokonuje cudów uzdrowień, ale nie chce być konkurencją dla lekarzy, ale chce nadać im ich pracy, chce nadać nam i naszej pracy nowe znaczenie i nową wielkość, wielkość miłości. Podkreśla ich wartość i równocześnie ustala warunki, jakie chrześcijanin winien spełniać. Winien troszczyć się o wszystkich, których może nasycić. Winien troszczyć się o każdą radość, jaką może sprawić drugiemu człowiekowi. Moi drodzy, wyżywienie ludzi i jakakolwiek pomoc jest wielkim obowiązkiem dla kogoś, kto pragnie nadać znaczenie własnej pracy, kto na nowo chce dać znaczenie i sens własnej pracy. Cuda Jezusa nie umniejszają tego obowiązku. Przeciwnie, nadają mu właściwą postać. Chrześcijanin, czyli człowiek wspólnoty, który pamięta o Ewangelii, ubiera, karmi, pomaga i broni człowieka po to, aby skierować na niego spojrzenie Chrystusa, aby przedłużyć jego gesty. Ukazuje, że jest świadom niebezpieczeństw, jakie im grożą, ludziom, zachłanności i niesprawiedliwości, jaką cierpią głodni, odrzuceni i pogardzani. Staje się przez to chrześcijanin, każdy z nas, otwarty na ból człowieka, na jego cierpienie. Moi drodzy, ten cud, którego dokonuje Jezus, on zawiera cenne wskazówki. Popatrzmy. Bierze do ręki chleb. Błogosławi go. Dzięki składa Ojcu, łamie i rozdziela. W tych gestach zawarty jest, moi drodzy, chrześcijański sens posiadania. Błogosławieństwo i dziękczynienie to uznanie absolutnej władzy Boga nad stworzeniem. Ale Bóg powierza nam to stworzenie jako depozyt. Musimy więc strzec, mnożyć i rozdzielać to, co posiadamy. Dzielić się tym. Nie zatrzymywać tego dla siebie. Tak więc naszym powołaniem nie jest posiadanie, ale rozdzielanie. Znaczy to, wolno nam włożyć do ust chleb jedynie wówczas, gdy posiada on dwa znaki jakości. Ludzką pracę i miłość. Te dwa znaki jakości rozwijają się w sposób szczególny przez wspólnotę i we wspólnocie. Środowisko wspólnoty to miejsce karmienia. To miejsce, gdzie moje ja podporządkowuje Bożemu my. Gdy jem chleb, który zamiast stać się naszym chlebem, pozostaje moim, wymazuje wtedy obecność Ojca na ziemi. Wymazuje go wtedy ze wspólnoty. Czyli podcinam fundament wspólnoty, jakim jest miłość. Jak karmić? Jak karmić, czyli duchowa logistyka karmienia. Mój kolega, który pracuje w Zimbabwe na misjach, ostatnio, kiedy był tu na urlopie, rozmawialiśmy o tym, jak wygląda pomoc w Afryce. I mówi, że te wszystkie organizacje, które się tak reklamują, o których tak głośno jest w Europie Zachodniej, to tak naprawdę robią więcej złego niż dobrego. Bo najczęściej z tych wielkich organizacji ta pomoc i tak nie dociera do tego najbiedniejszego. Brak organizacji. Brak owej logistyki. Moi drodzy, jeżeli ktoś z was był w Rzymie na kanonizacji, to może się trochę rozczarował organizacją, bo ja bardzo. Stoimy na Via Conciliazione, ścisk właściwie niosą człowieka, nawet nie nieśli. Jak to zrobili, to się do dzisiaj zastanawiam. Ale nieśli mnie, jeszcze miałem plecak z przodu karimatę i mnie nieśli. I co chwilę jakiś tam ktoś z organizatorów podawał wodę mineralną. Ale tej wody non stop brakowało. Źle zorganizowane to było, ludzie mdleli, bo im swojej wody brakło, tej nie donieśli. I w niedzielę po kanonizacji, w godzinach popołudniowych, na jednym z placy rzymskich kilkaset tysięcy pełnych butelek wody. Kompletnie niezorganizowana pomoc. Brak owej logistyki. Ja myślę, że potrzeba też takiej duchowej logistyki w naszym karmieniu innych. Byśmy robili to mądrze. Zapewne jest wiele sposobów. Pozwólcie, że ja zwrócę uwagę tylko na jeden. Posłużę się tu słowami naszej świętej Faustyny Kowalskiej. Fragment z dzienniczka, punkt 163. Faustyna pisze: nikomu nie odmówię serca swego. Sam mi każesz ćwiczyć się w trzech stopniach miłosierdzia. Pierwsze, uczynek miłosierny, jakiegokolwiek on będzie rodzaju. Drugie, słowo miłosierne, jeżeli nie będę mogła czynem, to słowem. Trzecim jest modlitwa. Moi drodzy, współczesny człowiek jest głodny nie tylko w sensie fizycznym, ale jak się obserwuje to, co się wokół nas dzieje, to mamy częściej głód duchowy. I tu siostra Faustyna pokazuje nam wspaniały sposób, duchową logistykę, jak mądrze karmić przez wspólnotę tych, którzy się gdzieś pogubili. Uczynkiem, słowem, modlitwą. To już było trochę dawno temu, kiedy byłem wikarym tu w katedrze, pojechałem do Trzech Stawów do sklepu na zakupy. Była to późna jesień. Idę parkingiem, podchodzi do mnie człowiek, czysto ubrany, z plecaczkiem. Mówi: proszę pana, ja pana bardzo przepraszam, a ja jestem głodny, jestem bezdomny, ale ja nie chcę żadnych pieniędzy. Chcę coś zjeść. Nie ma problemu. Poszedłem do sklepu, on czekał na mnie, wrócił i przy okazji zawsze wykorzystuję takie okazje, bo kiedyś jeden z moich przełożonych, kierownik studiów, siedzący za mną, ksiądz Tadeusz, mówił, że każdą sytuację trzeba wykorzystać do ewangelizacji. No i ja na tym parkingu też to wykorzystałem. Rozmawiamy i mówię: proszę pana, no nie wygląda pan na bezdomnego. Mówi: bo wie pan, ja próbuję już coś z sobą zrobić, już mam gdzieś tam obiecane mieszkanie, od nowego miesiąca rozpoczynam pracę. Mówi: wie pan, no jeżeli tak jest, to wie pan, gdzie tutaj w Katowicach dają posiłki. Tak, wiem, wie pan, najlepsze, on mi mówi, najlepsze są u sióstr tutaj na Krasińskiego, u sióstr Matki Teresy. Tylko wie pan, jedzenie mają bardzo dobre, tylko trzeba chodzić na mszę. No ja to dopiero potem bardziej poznałem praktycznie, jak byłem wikarem tam na osiedlu Paderewskiego. Rzeczywiście było tak, że każdy, kto chciał iść na obiad, dostawał talon, ale dopiero po mszy, wychodząc z kościoła. No i ten człowiek mówi mi tak: wie pan, no na początku się buntowałem, no bo to był jakiś przymus, no najlepsze jedzenie tam było, mogłyby te siostry nam dać, a one każą nam przyjść na mszę. No to jest zniewolenie sumienia. Wie pan, no nie mnie to oceniać, Ale on opowiada dalej. I tak raz, drugi, trzeci. I za czwartym razem mówi, zacząłem tak słuchać tego, co tam się działo. Czytań, Ewangelii, kazania. I wie pan, kopnęło mnie to. Mówię, muszę coś ze sobą zrobić. Znalazłem pracę, już mam namiary na mieszkanie, jeszcze śpię w noclegowni, ale potrzebuję jeszcze jednej rzeczy. Wie czego? Wie pan, tak do pełni szczęścia to bym się chciał wyspowiadać. Mówię, to niech się pan spowiada. No, ale jak? Rozpinam kurtkę, bo to był już późny końcówka listopada. On patrzy, koloratka. I zdębiało. Ale się wyspowiadał. Moi drodzy, potem mnie parę razy odwiedził. Rzeczywiście, wyszedł na prostą. Pracuje, ma mieszkanie, jest szczęśliwym człowiekiem, a był na dnie. Moi drodzy, ale tam ja już praktycznie pokazuję te trzy elementy. Można dyskutować, czy siostry Matki Teresy z Kalkuty robią to dobrze, czy robią to źle. Można różnie to interpretować, ale na przykładzie tego jednego konkretnego człowieka logistyka tam zadziałała, bo był czyn, było słowo i była modlitwa. Uczynkiem, słowem i modlitwą możemy karmić głodnych miłości, głodnych miłosierdzia. Ileż to Ojciec Święty Franciszek mówi o tym, że ludzie dzisiaj są głodni, głodni Boga, miłości, miłosierdzia i tak dalej. Właśnie. I to często są ludzie w naszych środowiskach. Logistyka duchowa, którą proponuje święta Faustyna, to mądre i właściwe karmienie innych ludzi. I do tego jest jeszcze jedno ważne działanie. Ulicą szły matka i dziecko. Dziecko miało w ręku ciastko. Minęli biedną kobietę, która wyciągała rękę w ich kierunku. Obok niej siedział mały, brudny chłopczyk. Dziecko, które szło za rękę z matką, ciągle trzymając mamę za rękę, zatrzymało się i z niepokojem spojrzało w stronę chłopca. Potem spojrzało na trzymane w ręku ciastko i na mamę, prosząc o pozwolenie. Matka kiwnęła głową, dziecko wyciągnęło rękę do tego małego, brudnego chłopczyka i podało mu ciastko. Jakiś przechodzień był przypadkowym świadkiem tej sceny. Powiedział do mamy: teraz na pewno kupi mi pani drugie ciastko temu małemu swojemu synowi, może nawet i większe. A matka odpowiedziała po prostu: nie kupię. Oburzony przechodzień mówi: dlaczego? Bo kto daje, ten rezygnuje. Rezygnacja. Moja pomoc innym, karmienie ich, to często rezygnacja. Trzeba czasami z czegoś zrezygnować, z czasu, przyjemności, czy czegokolwiek. Świętej pamięci ksiądz Andrzej Mozgol, znany może niektórym. Pamiętam moją pierwszą oazę jako młody człowiek. Było już to bardzo dawno temu. On był wtedy neoprezbiterem. Był to na Stecówce, w tym starym drewnianym kościółku. I jedno z jego kazań, które utkwiło mi do dziś i które jakoś potem idealnie pasowało do jego świadectwa życia, szczególnie końcówki jego życia. On wtedy do nas, młodych ludzi, powiedział: miłość ma wartość wtedy, kiedy kosztuje. Chleb, na który ciężko pracuję, rozdzielany na wszystkich, moi drodzy, staje się sakramentem miłości człowieka do braci. Rezygnujemy z czegoś dla miłości, ale nigdy nie rezygnujmy z miłości. I na koniec życzenia. Już i tak za długo mówię. Życzenia dla was. Na dnie mego serca mieszkała miłość, ubrana w strój nie z tego świata, odarta ze świętych piór tego, co wypada. Miłość tak zwyczajna, prosta, ludzka. Miłość w łachmanach codzienności, z czasami mokrymi od łez. Miłość z rękami gotowymi do dźwigania życia innych ludzi. Taka jest właśnie moja miłość, mająca dom na dnie mego serca. Kocham ją, bo jest moja. I taka ludzka, taka zwyczajna. I takiej miłości wam życzę. Takiej ludzkiej, takiej zwyczajnej. Miłości, która dostrzega Boga w człowieku. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Dziękuję.
Smakowało. Bóg zapłaci. Dawno już się tak nie wzruszyłem. Księże Adrenie, Bóg zapłać stokrotne dzięki. No mocne to było. Wrócimy do tego. Nigdy nikomu nie odmówię serca. To konkretna droga do świętości. Idźmy nią.